Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam, kłaniam się, Anna Rębas, a dziś w studio Radia Gdańsk wielkie święto, bo są z nami najlepsi z najlepszych, najszybsi polscy żeglarze regatowi z jachtu Polskiej Fundacji Narodowej I Love Poland, sternik Grzegorz Baranowski i trymer żagli Patryk Richert. Grzegorz Baranowski został właśnie żeglarzem miesiąca prestiżowego żeglarskiego magazynu Seahorse. Myślę, że warto o tym wspomnieć. Patryk to laureat pierwszej edycji programu szkoleniowego. Jesienią wrócił do załogi I Love Poland rocznej przerwie, w trakcie której podjął pracę trenerską w swoim klubie AZS AWF IS Gdańsk. I Love Poland ma za sobą świetne regaty i zwycięstwa w tym roku. Początek to oczywiście regaty przez Atlantyk, potem I Love Poland został drugim jachtem na mecie w regatach karaibskich. Załoga jachtu pokonała trasę w czasie 1 doby i 23 godzin, co jest wynikiem lepszym o prawie 4 godziny od ubiegłorocznego. Jacht uległ tylko amerykańskiej jednostce, której sternikiem był Ben Mitchell, a ciekawostką jest to, że jacht należy do wnuka Walta Disneya i stanowi iście bajeczną żeglarską maszynę. Jacht I Love Poland kontynuuje świetny sezon 2023 i unikatowy projekt od kilku lat przynosi niesamowite efekty zarówno na niwie sportowej, zwyciężając właśnie w takich regatach jak na Karaibach, ale też i opowiadając o Polsce poprzez realizację programu szkoleniowego. Jacht jest również niezwykłą pływającą ambasadą Polski. Teraz cumuje w Hiszpanii, ale żeglarze wrócili na święta do Polski i pierwsze studio, które odwiedzili, to właśnie Radio Gdańsk. Grzegorz Baranowski i Patryk Richert.
Jest nas dwóch, silna ekipa, tak.
Silna ekipa, a co z resztą? Gdzie reszta?
Mamy chwilę wolnego, czyli porozjeżdżali się do domu. Święta niedługo, to trzeba, tak powiem, kiełbasę białą, tak powiem, parzyć i robić zupkę powoli.
No ale do świąt jeszcze trochę. Natomiast wy już jakiś czas jesteście w Polsce. Wróciliście z drugiej strony, z Karaibów, bo to tam się wszystko odbywało właśnie, na tych Karaibach. Te wszystkie medale, puchary, miejsca zdobyliście. Może po kolei, od tego pierwszego, w którym miesiącu?
Pierwszy to był transatlantyk. Zaczęliśmy ten transatlantyk w styczniu. 9 dni udało się wygrać. Wygraliśmy Lanionos. Wydaje mi się, że dość zasłużenie wygraliśmy, bo staraliśmy się, walczyliśmy. Także mamy ten nasz Lanionos upragniony w transatlantyku. Potem była chwila przerwy i wróciliśmy na następne dwie imprezy. To jest Caribbean 600 na Antidze i potem jest Heineken Regata na San Martin. Po Heinekenie jak najszybciej trzeba było się przepakować, żagle zmienić i ruszać do Europy, bo to z tą pogodą to różnie, ale udało nam się fajnie, bo to chyba 11 czy 12 dni udało nam się z tej Antigi aż do samej Walencji dopłynąć w miarę spokojnie, bez większych strat i jakichś takich nieprzyjemnych rzeczy. Pogoda była fajna, sympatyczna i sprzyjająca, także szybko. No i co, od dwóch dni jesteśmy w Polsce, także w tej Walencji łódka zostaje, my do niej wracamy nie chwilę, bo trzeba ją przeserwisować po tym całym sezonie karaibskim. Musimy wyciągnąć maszt, sprawić, czy jest wszystko dobrze i potem no jakby dalsza część sezonu na śródziemnym.
Patryk? Obok Dobry. Mnie, po lewej, witam. Jaka funkcja na I Love Poland?
Moją funkcją jest trym żagli przednich.
Trymer żagli przednich. To
Dokładnie
jest, tak naprawdę da się w kilku słowach opowiedzieć, co robisz podczas takich regat?
No, moją główną funkcją jest rozpędzanie łódki i utrzymywanie jej w jak największej prędkości.
Ale rozumiem, że rozpędzanie to właśnie żagle.
To właśnie dokładnie trymem żagli. Cały czas musimy się komunikować, cały czas pracujemy na szotach. Tak, żeby ten kształt żagli był odpowiedni do kursu, do siły wiatru i musimy też cały czas prowadzić i rozmawiać ze sternikiem, czyli właśnie tu kapitanem Grzegorzem.
Ale rozmawiać poprzez taką odległość?
Krótkie słowa, tak, żeby na przykład nie prowadzić długich zdań i długich konwersacji, tylko to muszą być krótkie komendy.
No bo wy stoicie też z drugiej strony zupełnie.
To jest kilka metrów, tak.
Kilka metrów od siebie.
Czasami trzeba krzyknąć i powtórzyć kilkokrotnie, bo wiadomo, jest duże zamieszanie, sternik jest oczami też poza łódką, nie patrzy na nas.
Nie musicie się patrzeć na siebie?
Staramy się nie patrzeć, bo sternik ma do obserwacji
no
zegary, dokładnie. Ma do obserwacji całe akwen dookoła siebie, więc musimy mu tak wytłumaczyć w słowach krótko, żeby się na nas nie musiał patrzeć.
Albo on wam musi coś wytłumaczyć,
albo tak,
bo to też w drugą stronę działa, czy nie?
Też tak działa. No, jest dużo krzyków na jachcie. Niekoniecznie to są krzyki, że się nie lubimy, tylko chodzi o to, że po prostu musimy szybko przekazać sobie dany komunikat, daną
wiadomość
dokładnie.
Ja celowo tak prowadzę tą rozmowę troszeczkę, żeby wprowadzić Państwa też, słuchaczy, w ten rytm i w tę prędkość na jachcie, żeby to nie było tak, że tutaj wszyscy stoją sobie spokojnie, patrzą na krajobrazy, każdy ma swojego szota, każdy ma swoją linę, każdy ma swój przycisk, sternik sobie płynie równo, jacht się nie kiwa, nic dokładnie i tak dalej, żeby Państwa też tutaj troszeczkę wybić z tej strefy komfortu, bo to tak nie jest, Panie Grzegorzu.
Nie, niestety, powiem tak, niestety jest u nas, musi być głośno, bo to jest 14 osób, które muszą ze sobą komunikować, jest mało czasu na reakcję, także to muszą być krótkie, zrozumiałe komunikaty, jeśli coś nie pasuje, no to trzeba krzyknąć, trzeba potwierdzić, trzeba usłyszeć to potwierdzenie, bo no jest to bardzo ważne. Ten jacht to nie jest taka mała, zwykła sasanka na śródlądziu. Tu można sobie zrobić krzywdę i sobie, i innym, i my musimy niestety mieć oczy dookoła głowy, musimy się komunikować, żeby te wszystkie manewry były potwierdzone, jasne, czytelne. Intencja, tak? Bo 14 osób, no to nie jest tak łatwo, tak powiem, dogadać się, bo każdy ma inne odczucia, tak? Także i odległościowo, i szybkościowo, także my musimy takimi prostymi komendami bardzo szybko to
reagować,
ustalić,
ustawiać.
Tak, ustalić między nami. No.
A te komendy, które pan kieruje do trymera żagli na przykład, nie chodzi mi o to, żeby pan takim głosem podniesionym je tutaj przedstawił, bo ja wiem, że to jest studio radiowe, ono jest wyciszone, ale na przykład i jakie padają?
To są bardzo proste, krótkie komendy, bo po zwrocie musimy jacht rozpędzić. Jeśli w moim przekonaniu, powiedzmy, te żagle są za mało poluzowane, coś jest nie tak, no to ja do nich mówię: Patryk, poluzuj mi 5. Mówię 5 w sensie centymetrów, poluzuj 2 centymetry, poluzuj 2, poluzuj 10.
Ale mówi pan poluzuj, czy tylko 5, 2?
Nie, ja czasami mówię: Patryk, 5, także to też wiadomo. Jeśli nie ma, wydobieraj, to wiadomo, że to jest, musi być szybko poluzowane te 5 centymetrów. To jest krótkie, malutkie, 2, 3, mówię: poluzuj 5, on luzuje 5, mówię: jest 5 i jedziemy, tak?
Jeszcze się rozpędzamy, jeszcze daję łódce i żaglom trochę oddechu, ale za chwilę będę je dociskał i dotrymowywał na maksymalnie, żeby już to łódko osiągnęło na większą prędkość. No. Po zawiecznej stronie jest tylko trymer. Więc można powiedzieć, że trymer jest oczami sternika i przekazuje mu te dane, które on potrzebuje wiedzieć. Nie, że są dwie łódki, które się dla nas kompletnie nie liczą, tylko ta jedna, która przypuśćmy płynie na prawym halesie, my na lewym, więc musimy jej ustąpić i musimy już od razu ułożyć plan, jak to nawet taktycznie rozegrać i strategicznie.
Czuję się jak na łódce, czuję się jak na regatach, nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że odrobinę chociaż panowie tego powiewu, tego wiatru, tej szybkości wnieśliście tutaj. Ja przynajmniej tak to odbieram. Wróćmy na te Karaiby, bo z tych trzech wygranych wyścigów i regat, można powiedzieć, najważniejszy był dla pana, dla państwa, dla I Love Poland, który, jeśli chodzi o gradację, taką, tak powiem, wartościującą, ciężar gatunkowy tych regat.
Wydaje mi się, że ten transatlantyk, bo tego transatlantyku to jest nasze drugie podejście. W ubiegłym roku było pierwsze podejście, ale to z założenia jechaliśmy powoli, spokojnie, aby po prostu to przepłynąć. Ponad połowa załogi nie miała w ogóle doświadczenia w tego typu regatach, żeby płynąć przez Atlantyk. W tym roku postanowiliśmy troszeczkę docisnąć śrubę i pojechać troszeczkę tak z takim zębem. Pogoda też dopisała, wszystko nam jakby pasowało i było całkiem fajnie poukładane. Nie popełniliśmy tak naprawdę żadnego dużego błędu, który by nas wyeliminował. Sprzęt też na szczęście przetrwał cały, czyli to przygotowanie sprzętu zaowocowało. Chcielibyśmy przekazać jak najwięcej wiedzy młodym żeglarzom. Chcemy, żeby oni trenowali. Chcielibyśmy, żeby oni się uczyli, żeby z tych małych łódek olimpijskich weszli w to żeglarstwo morskie, oceaniczne albo offshore'owe.
No i tak się dzieje.
I to się dzieje, tylko że mówię, my nie jesteśmy programem czysto sportowym. To nie jest tak, że my mamy tą samą załogę przez 2 lata, katujemy non-stop, żeby tylko, powiedzmy, wygrać regaty. Nie. To celem projektu jest nauka przede wszystkim, tak, szkolenie młodzieży, ale oczywiście każdy z nas chce wygrać. Także to, żeby to źle nie zabrzmiało, że nie chcemy wygrywać, my bardzo chcemy. Bardzo chcemy podejść do regat bardzo poważnie, bardzo rzeczowo, ale my przede wszystkim chcemy nie popełnić błędów głupich, które nas po prostu wyeliminują z walki. Chcemy ćwiczyć komunikację, chcemy ćwiczyć jakby to, że jesteśmy w grupie. Właśnie to, żeby Patryk odpowiednimi słowami komunikował się ze sternikiem, bo to nie chodzi tylko, żeby na tym jachcie oni funkcjonowali, tylko że oni powinni za chwilę pójść na inne jachty, może tworzyć własne projekty.
Skoro już jesteśmy, potrafi pan teraz tutaj w studio wymienić całą załogę z imienia i z nazwiska?
14 osób na pokładzie, my to liczymy troszkę inaczej, liczymy 12 plus 1 plus 1.
Co to znaczy?
Czyli 12 osób jakby nie powiem, że stałej, czynnej załogi, potem jest jeden nawigator i jedna osoba z mediów, czyli to jest Robert Hajdu, który
przysyła te wspaniałe zdjęcia.
Który robi wspaniałe filmy i który zawsze po każdych regatach przygotowuje takie podsumowanie właśnie medialne, powiedzmy. No.
To może powiedzmy, chociaż jeżeli nie ma załogi zwycięskiej, a im się to należy, kto płynął?
No zacznijmy,
Patryk jest.
Tak, może to właśnie kategoriami, kto gdzie pracuje, czyli tak, jobowi, czyli to jest Mateusz Byrski i Pacyfik Koseski.
Ładne imię, Pacyfik.
Tak, takie niespotykane.
Tak. Jak ocean brzmi.
Dokładnie.
Dodatkowo był jeszcze Filip Pietrzak też na dziobie,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak. Filip Pietrzak jeszcze był na dziobie i też Filip też pływał też był drugim sternikiem.
Przesuwamy właśnie. Się z dziobu.
Tak, przesuwamy się z dziobu, przesuwamy się do pitu. I w picie był Borys Michniewicz i Arkadiusz Fedusio.
I jeszcze, panie Grzegorzu, pan już mi kiedyś to wyjaśniał w tej audycji też. PIT, czyli skrót od...
U nas to się nazywa po polsku V-owi. To są osoby, które zarządzają tą całą klawiaturą, że tak powiem, V-ów, linek, wciągają żagle, zrzucają żagle, kabestany muszą przełączyć, miecze mają, także oni tam mają cały wachlarz
fajnych
rzeczy.
Czyli jeżeli ktoś mówi PIT, to wiadomo, o co chodzi.
U nas tak.
Tak, u nas tak. Dalej?
Następnie są byli trymerzy żagli przednich, czyli
Patryk
Bartek Nowicki, Dominik Janowczyk i moja osoba Patryk Richter.
Trójka.
Następnie byli grotowi, czyli Jakub Surowiec i Adam Głogowski. Do tego dochodził jeszcze Grzegorz Goździk. I sternicy, czy właśnie kapitan Grzegorz Baranowski i Filip Pietrzak. Który też pomagał chłopakom na dziobie.
Grzegorz Baranowski, skipper, i Filip Pietrzak. Tak.
Konrad Lipski, nawigator.
To jest osoba, która nie tylko jakby ustala nam kurs z punktu A do punktu B, ale oczywiście też robi pogodę. To robi tak zwany routing.
Plany na następne miesiące, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, co w planach? No dziś jeszcze jest czas, kiedy jesteście w Gdyni, jesteście tutaj w Polsce, ale już za chwilę wracacie z powrotem do Hiszpanii.
Wracamy do Walencji, wracamy do jachtu, który musimy przeserwisować po tych całych naszych wyprawach karaibskich. Trochę miłości potrzebuje ten jacht. Następne regaty, początek maja na Palma de Mallorca, jest wyścig offshore'owy, dłuższy, tam 200 z hakiem mil. Potem mamy najprawdopodobniej Gieralia w Saint-Tropez, czy Saint-Tropez w sumie do Genui jest wyścig. Potem oczywiście kilka jeszcze imprez, ale to powolutku.
Czy po drodze może zahaczycie o Gibraltar? Jest taka szansa. A dlaczego o tym mówię? 4 lipca 1943 roku wydarzyła się katastrofa. Tam zginął generał Sikorski, naczelny wódz sił zbrojnych polskich. I teraz jest chyba 80, dokładnie wypada 80 rocznica tej tragedii. I sporo jachtów polonijnych też chce uczcić 4 lipca ten czas i to wydarzenie. Kilka się już zgłosiło, organizuje to pan kapitan Jerzy Knabe z Londynu. Czy jest jakaś szansa, albo wybierzecie też w swoich projektach, bo wiem, że Polska Fundacja Narodowa to też fundacja, która bardzo pilnuje tego, by ten patriotyczny wątek też się pojawiał. Może się zobaczymy w Gibraltarze?
Nie wiem, na chwilę obecną nie jest to w planie. Myśmy składali wieniec 2 lata temu na Malcie, tak, nad zatopionym naszym okrętem wojennym. Na chwilę obecną Gibraltar nie jest brany pod uwagę, bo to jest zupełnie w drugą stronę niż tam my, gdzie powinniśmy być. Mhm. Wszystko będzie zależało od grafiku i tak naprawdę od pogody. Jeśli pogoda dopisze, to dla nas to nie będzie duży problem. Natomiast jeśli pogoda będzie zła, no to dla nas to będzie ciężko tam dopłynąć na czas.
Panie Grzegorzu, ten czas między regatami i ten czas, kiedy wy jesteście w Polsce i potem pomiędzy tymi kolejnymi startami, wy też przeznaczacie na tak zwane utrzymywanie się pod parą, czyli wysiłek fizyczny, praca na siłowni, praca w tych innych warunkach niż na jachcie. W jaki sposób wy utrzymujecie swoją kondycję i swoje przygotowanie takie fizyczne, które jest wam bardzo potrzebne do tego? My o tym nie mówimy. To nie jest tak, że żeglarz wchodzi i schodzi na łódkę. On musi wykonać pewną pracę pomiędzy tym jeszcze. Jak to się odbywa?
Jest bardzo mało skomplikowane, jest bardzo prosta sprawa, bo albo idziemy pobiegać, tak, albo idziemy na rower.
Ale musicie to robić.
Chcemy. Aha. To nie jest tak, że my musimy. To tutaj nikt nad nikim nie stoi. To są wbrew pozorom dorośli, nawet nie wbrew pozorom, to są dorośli ludzie, którzy wiedzą, czego im brakuje na jachcie. Jeśli tutaj się nic nie będzie działo przez 3-4 tygodnie, tak, no to na jachcie będzie trudniej, a robotę i tak trzeba zrobić. Ona sama się nie zrobi.
Najważniejsze regaty w tym roku to?
Planujemy powrót na Maltę. Tak, to będzie nasza, co prawda, ostatnia impreza w tym roku, to jest październik, tak, ale wcześniej jest, jak wspomniałem, jest teraz Giralia, tak, chcielibyśmy popłynąć do Aten na taki wyścig Egan 600, tylko że to jest też już kawałek i to w zależności od pogody i tak to się wszystko poukłada, tak, są regaty w Istambule, ale z różnych względów nie wiemy, czy to wyjdzie,
wypali.
Tak? Czy wypali, bo tych regat jest sporo, tak? Chcielibyśmy, żeby sprzęt nam przede wszystkim nie nawalił, żeby ludzi nam też się nie wysypali, bo to jest jednak, no to jest kawał czasu i nie można powiedzieć, że my tam gdzieś będziemy na 100%, bo to jest za dużo czynników ogólnych, zewnętrznych, żebyśmy tak sobie mogli szafować, że tak powiem.
Kolejna edycja programu szkoleniowego jest w toku, rozumiem, tak?
Kolejna jest zaplanowana na ten rok. Dokładnie szczegółów jeszcze w tej chwili, one nie są jeszcze tak jakby dopięte do końca, ale to jest w planach i mam nadzieję, że to pomiędzy wyścigami, pomiędzy regatami, że to tam uda ładnie sobie gdzieś tam ładnie wkomponować, tak żeby ten następny nabór, żeby następne, tak powiem, spotkania z młodzieżą robić oczywiście.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie pan już obecny podczas wręczenia nagród za rejs roku. W tym roku gratulacje jeszcze raz, bo trzecia nagroda trafiła do was. Odbierała
bardzo,
pani
tak.
Monika Gronicka w waszym imieniu. Teraz czas na oklaski, bo was nie było. Były na sali i wszyscy wiedzieli za co i wszyscy wiedzieli, że wam się to należało. Między innymi to słowo edukacja żeglarska tam też padło i to też jest bardzo ważne, żeby to podkreślać, bo to tak naprawdę taki projekt,
taki cel wydaje mi się, że jest realizowany. Oczywiście to nie ode mnie, nie do mnie należy, jak powiem, zewnętrzna ocena, tak, bo ja jestem tutaj za bardzo w środku, ale no wydaje...
Ale do mnie już tak i ja mogę.
Ale wydaje mi się,
że
sporo
tak
z tego, z tych naszych założeń realizujemy. Jest fajnie. Na pewno jacht jest super rozpoznawalny na tak powiem, nie powiem na zachodzie, ale na świecie. Także jest bardzo miło odbierany. My jesteśmy też miło odbierani. To jest jak łódka przepływa na Heinekenie koło takiego małego pomostu, to zawsze jest bardzo dużo Polaków, którzy oczywiście wykrzykują, machają polskimi flagami i to jest przemiłe, przesympatyczne. Także
gratulacje dla kogoś,
fajne.
Kto trafił z nazwą, bo to jednak jest wiele mówiąca nazwa.
Przesympatycznie, jak wszyscy chcą czy nie chcą, muszą powiedzieć I love Poland, czy oni kochają czy nie kochają, ale muszą i to jest bardzo fajne.
Te zwrotne okrzyki i te zwrotne bicie serca ze strony Polonii, która was
tak,
gdzieś
wspiera,
jednak wspiera,
bardzo
mija
mocno.
I tej Polonii jest mnóstwo na całym świecie, a wy
Oj,
jesteście
tak.
na całym świecie i będziecie jeszcze pływać, przecież i pływacie i ten jacht, mówiąc krótko, wytrzyma jeszcze parę dobrych sezonów, bo to dobra łódka i szybka łódka. I love Poland, to tak zakończę tą naszą rozmowę. Bardzo trzymam kciuki za kolejne regaty i za panów i do zobaczenia w tym studio, nie wiem kiedy, ale na pewno wkrótce.
Dziękuję bardzo.
Dzięki bardzo. Dziś w audycji morskiej to już wszystko. Kłaniamy się. Anna Rębas i realizator Stefan Kotiuk.
Już nie pamiętam pożegnania, mocnych uścisków i kolegów, i od rozstania do rozstania, od brzegu wciąż od brzegu. Tutaj na wiatru drogowskazach namalowany obraz wspomnień, a twarz w uśmiechu po rozkazach. Nie zapomnieć, nie zapomnieć. A wiatr ku świata bramie wciąż mnie gna. A ja na oceanie ciągle sam. A wiatr ku świata bramie wciąż mnie gna. A ja na oceanie sam.